To podsumowanie dnia środy 31 marca. Hasła klucze dziś to brak tlenu, mecz na Wembley, piątka 500+, 2 miliony krokusów i wiśnie w Waszyngtonie. Michał Zieliński, zapraszam. W dzisiejszym podsumowaniu dnia dużo o wieczornym meczu eliminacji do Mundialu. Spotkania z Anglią zawsze budzą niezwykłe emocje. Kibice nie mogą dziś liczyć na Roberta Lewandowskiego. Powiemy też o tym, jak pandemia wpływa na sytuację gospodarczą naszego kraju, bo pojawiają się nowe, niepokojące dane. Na koniec sporo o wiośnie, bo wreszcie wkroczyła śmiało do Polski i pobiła rekord temperatury. Pierwsze 6 minut podsumowania dnia poświęcimy jednak jak zwykle pandemii. Nadal mamy wzrost liczby zakażeń, chociaż na szczęście dynamika tego przyrostu słabnie. W ciągu ostatniej doby naliczono prawie 33 tysiące zakażeń i ponad 650 zgonów. Gdzie sytuacja jest najpoważniejsza? O tym Patryk Michalski.
W województwie śląskim, gdzie mamy aż 6092 nowe zakażenia. To oznacza, że niemal co piąty pozytywny wynik z dzisiejszego raportu to chory właśnie z tego województwa. Biorąc pod uwagę liczbę przetestowanych osób w tym regionie, prawie co druga osoba, która poddała się testowi, okazała się zakażona koronawirusem. Trudna sytuacja jest również na Mazowszu, gdzie co trzeci test był pozytywny. W raporcie mamy 4813 zakażeń. Na trzecim miejscu Wielkopolska, tam 3695 nowych przypadków. 240 kolejnych osób trafiło do szpitali, a 39 wymagało pomocy respiratora. W całej Polsce według rządowych danych mamy obecnie 9,5 tysiąca wolnych łóżek i 868 dostępnych respiratorów. W ciągu doby wykonano niemal 103 tysiące testów.
O wspomnianej sytuacji na Śląsku mówił dziś minister zdrowia Adam Niedzielski.
Głównym tematem naszego spotkania był temat realokacji pacjentów. Ustaliliśmy kilka reguł, kilka zasad, które w najbliższych dniach będą w województwie śląskim stosowane i oczywiście będą stosowane również dzięki dobrej współpracy z ościennymi województwami, które już w tej chwili zadeklarowały możliwości przyjmowania pacjentów. Otóż, szanowni państwo, będziemy mieli dwa typy realokacji. Pierwszy typ realokacji, nazywamy ją roboczo realokacją kołową, to jest wykorzystanie transportu sanitarnego czy zespołów ratownictwa medycznego, stąd obecność pana dyrektora z nami i ta realokacja już się w tej chwili dzieje. Ona przede wszystkim dotyczy nowych pacjentów.
Prawie 4 tysiące pacjentów znajduje się w tej chwili w śląskich szpitalach i estymując te dane, można prognozować, że niestety, tak jak to ma miejsce do tej pory, liczba hospitalizacji w województwie śląskim będzie dynamicznie rosła. Z naszej strony te kroki wyprzedzające są czynione już oczywiście od wielu tygodni i na dzisiaj możemy mówić o tym, że miejsca w szpitalach są, respiratory dostępne są, ale mamy z tyłu głowy tę dynamikę, która no niestety dalej występuje. Sytuacja konurbacji górnośląskiej, metropolii, bardzo dużej gęstości zaludnienia, niestety tej odmianie brytyjskiej pomaga.
Dodawał wojewoda śląski Jarosław Wieczorek. Specjalna komisja wyjaśnia, czy śmierć sześciorga pacjentów w szpitalu tymczasowym w Poznaniu miała związek z brakiem tlenu do wspomagania oddychania. Wczoraj rano w szpitalu zabrakło tlenu, ewakuowano wtedy karetkami 12 osób, a pozostałym pacjentom podawano tlen z przenośnych butli. A skąd wziął się ten nagły problem? O tym nasz reporter Mateusz Łystun.
Niewykluczone, że był to po prostu błąd ludzki. Taka wersja jest brana pod uwagę przez komisje wyjaśniające to, co stało się w szpitalu tymczasowym na MTP w Poznaniu. Ten błąd ludzki mógł polegać na zbyt późnym zamówieniu dostawy tlenu. Potrzebne są tutaj znaczne ilości, bardzo duże ilości tlenu ze względu na to, że szpital tymczasowy na MTP prowadzi tak zwaną terapię wysokoprzepływową dla pacjentów, którzy potrzebują tlenoterapii. Ten 40 prawie tonowy zbiornik kończy się więc bardzo szybko. Cysterna, która miała dostarczyć nową dostawę, była spodziewana między godziną 7 a 14 wczoraj, ale zakładano, że jeszcze ten zapas tlenu wystarczy do momentu zatankowania zbiornika na nowo. Niestety stało się zupełnie inaczej. Po 9 tlenu już zabrakło. Wtedy podjęto decyzję o ewakuacji 12 osób, 12 pacjentów. Udział w tej akcji brało 9 karetek państwowego pogotowia i też kilka karetek prywatnych. W gotowości gotowości był śmigłowiec ratunkowy. Wszystkie osoby na szczęście przeżyły transport, ale jak wynika z moich nieoficjalnych ustaleń, właśnie w tym czasie, kiedy w placówce brakowało tlenu, zmarło niestety 6 osób. To czy te zgony, te śmierci można wiązać z awarią i czy ten brak tlenu, brak dostawy na czas mógł się bezpośrednio do nich przyczynić, ustala właśnie wspomniana komisja medyczna.
Po Wielkopolsce Małopolska, tam już 80% wyjazdów pogotowia ratunkowego to kursy do pacjentów z COVID-19 lub z jego objawami. Robimy wszystko, by przygotować nasz system na najbliższe święta, zapewnia wojewoda Małopolski Łukasz Kmita.
Czeka nas niezwykle trudny czas. Okres świąteczny, w którym nie będą działały POZ-y, w którym część pacjentów może mieć utrudniony dostęp do nocnej świątecznej opieki. Może pojawić się bardzo wiele zgłoszeń, jeśli chodzi o zgłoszenia do pogotowia ratunkowego. Przygotowujemy system na tą niewątpliwie najtrudniejszą sytuację, która nastąpi w okresie świątecznym. 80% wyjazdów w Małopolsce. Karetek to są wyjazdy do przypadków osób, które mają koronawirusa lub mają objawy
z koronawirusem. Z kolei na Mazowszu samorząd razem z Okręgową Izbą Lekarską ma przeszkolić 3000 lekarzy. Mariusz Piekarski o tym, kiedy zaczną się te szkolenia i czego będą dotyczyć.
Postępowania z chorymi covidowymi, ale także opieki respiratorowej. Chodzi o to, by lekarze kierowani przez wojewodę do oddziałów covidowych, nierzadko okuliści, ginekolodzy, także lekarze od dawna na emeryturze i tacy niepracujący nigdy w szpitalach, mieli podstawową wiedzę, jak wspomóc specjalistów na tych oddziałach i jak prowadzić pacjenta. Te szkolenia powinny zacząć się w drugim tygodniu kwietnia. Okręgowa Izba Lekarska organizuje teraz wykładowców i prowadzi zapisy. Zapewne takie szkolenia powinny odbyć się wcześniej, ale jak mówią dyrektorzy szpitali, rąk do pracy będzie brakowało jeszcze bardzo długo, bo nawet jeśli szczyt zakażeń będziemy mieli za kilkanaście dni, to fala hospitalizacji zacznie ustępować za miesiąc. Warszawa, Mariusz Piekarski.
Jak spędzić święta bezpiecznie, przy tym wzmacniając swoją odporność? Z lekarzami rozmawiał nasz reporter Michał Dobrowicz. Co radzą nam przed świętami?
W sytuacji, gdy czujemy się dobrze, nie mieliśmy kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem, spacer czy aktywność typu bieganie, rower są jak najbardziej wskazane. Oczywiście najlepiej byłoby, gdybyśmy taki sport uprawiali tam, gdzie jest pusto, gdzie nie trzeba wchodzić do zamkniętych pomieszczeń. I na to zwraca uwagę pulmonolog profesor Piotr Kuna.
Wybierajmy tereny, gdzie jest świeże powietrze, dużo zieleni i mało ludzi. Bo zmiana klimatu działa bodźcowo, pobudza nasz układ odpornościowy i zwiększa naszą odporność, szczególnie właśnie oddychanie świeżym powietrzem.
Lekarze podkreślają, żeby dbać o siebie pod każdym kątem, nie tylko ewentualnego zmniejszania ryzyka zakażenia koronawirusem w czasie świąt wielkanocnych, tym bardziej, że bardzo trudna jest sytuacja w szpitalach.
Trudna sytuacja również w gospodarce. Słabość złotego, czyli drogie waluty, oznacza podwyżki cen towarów z importu. Dodatkowo wzrosły ostatnio światowe ceny ropy i krajowe ceny prądu. A do tego mamy drożejące usługi i wciąż poważne podwyżki cen za wywóz śmieci. Efektem są kolejne dane o wzroście inflacji. Ceny w ciągu miesiąca urosły o prawie procent. Do tego pandemia sprawia, że przewidywane odrodzenie polskiej gospodarki się opóźnia. Wczoraj analitycy PKO BP obniżyli prognozę wzrostu PKB na ten rok z ponad 5 do 4,7%. A dziś podobnej korekty dokonała agencja ratingowa S&P, obniżając prognozę wzrostu PKB Polski w 2021 roku z 3,8% do 3,4%. Słuchacie podsumowania dnia środy 31 marca. Za chwilę 8 minut o meczu z Anglikami będą statystyki, przewidywania kibiców i rozmowa z Janem Domarskim, który 48 lat temu zdobył na Wembley dla naszych bramkę na wagę awansu do mundialu. A na razie o tym, że dokładnie 5 lat temu ruszył program 500+. Dzięki niemu wypłacono polskim rodzinom ponad 140 milionów złotych i z tych funduszy skorzystali rodzice ponad 6,5 miliona dzieci. Wiadomo, że deklarowany cel numer 1 tego programu, czyli zwiększenie dzietności, nie został spełniony. Zresztą ekonomiści się temu nie dziwią, bo rzadko udaje się zaobserwować gdzieś na świecie, by świadczenia dla rodziców skłaniały ich rzeczywiście skutecznie do podjęcia decyzji o powiększeniu rodziny. Krzysztof Berenda o tym, jak ten flagowy program Prawa i Sprawiedliwości wpłynął na polską gospodarkę.
Z pewnością zmniejszył poziom ubóstwa, bo czasem te 500 zł decydowało o tym, czy dana rodzina ma co jeść, czy nie. Ten program, i to wynika z badań, pozwolił także zmniejszyć zadłużenie najuboższych rodzin.
19% ankietowanych z pomocą państwa daje radę bez opóźnień i problemów obsługiwać bieżące zobowiązania, a 5% właśnie z 500+ spłaciło długi i zaległości.
Tak mówi Halina Kochalska z rejestru długu wrogów Biura Informacji Gospodarczej Infomonitor. Przypomnę, że zapowiedziany w kampanii wyborczej program działa od 1 kwietnia 2016 roku. Wtedy 500 zł przysługiwało na każde drugie i kolejne dziecko. Na pierwsze dziecko tylko dla uboższych rodzin. Natomiast od połowy 2019 roku te pieniądze przysługują na każde dziecko bez ograniczeń.
Skoro mówimy o pieniądzach, to przed meczem Polska-Anglia, bo podsumowanie dnia ukazuje się na godzinę przed pierwszym gwizdkiem w tym spotkaniu, powiem, jak wygląda porównanie siły Anglii i Polski w rynkowej wycenie piłkarzy. Gdyby grały pieniądze, to Anglia powinna wygrać 4 albo nawet 5 do 1. Taka jest proporcja łącznej wartości wszystkich piłkarzy angielskiej i polskiej reprezentacji. Szacunki są różne, ale średnio zsumowana wartość rynkowa reprezentacyjnych angielskich piłkarzy to jakieś 4,5, a nawet 5 miliardów złotych, a polskich ponad miliard, z tym, że prawie 300 milionów złotych tej polskiej wartości stanowi Robert Lewandowski. Jak bez niego wygrać na Wembley? Paweł Pawłowski z redakcji sportowej o tym, jaką taktykę mogą obrać się biało-czerwoni, by spróbować urwać punkty Anglikom.
Paulo Sousa zapewne rozważy grę czwórką obrońców. Bereszyński, Glik, Bednarek, Rybus albo Reca. To chyba najsilniejsze możliwe zestawienie. Po drugie, trzeba będzie spróbować nie dać się zdominować w środku pola. I tutaj główną rolę odegrają najprawdopodobniej Krychowiak i być może Moder, którzy będą musieli utrudniać grę piłkarzom Southgate'a. Po trzecie, warto poszukać innego sposobu na sforsowanie defensywy Anglików niż chaotyczne dośrodkowania, które oglądaliśmy w meczu z Andorą, bo z takimi atakami Anglia bez problemu sobie poradzi.
Trener Anglików Gareth Southgate ma w szatni prawdziwy piłkarski skarbiec. Mówiłem o wartości rynkowej tej reprezentacji. Według różnych zestawień to najcenniejszy albo drugi najcenniejszy narodowy skład na świecie. Anglicy mają tak ogromne reprezentacyjne zaplecze, że mogą wystawić do gry dwa równorzędne składy.
Rzeczywiście bywa, że na jednej pozycji rywalizuje trzech równorzędnych zawodników. Widać to między słupkami, gdzie pod nieobecność Pickforda gra 28-letni Nick Pope. Wydawać by się mogło tylko bramkarz Burnley, 15 zespołu Ligi Angielskiej. A to przecież czwarty golkiper pod względem interwencji w Premier League. Im dalej w boisko, tym ciekawiej. Maguire i Shaw z Manchester United, Stones i Walker z City. Takim zestawieniem grali Anglicy z Albanią. W ofensywie jest równie mocno Harry Kane, Mason Mount czy Raheem Sterling. To piłkarze, których przedstawiać nie trzeba, no i właśnie takiej sile będą musieli przeciwstawić się biało-czerwoni.
W historycznych statystykach Anglia ma miażdżącą przewagę nad Polską. Ostatnich 7 spotkań Anglia-Polska na Wyspach skończyło się wygraną gospodarzy. Polska nie zdołała tam nawet zremisować od 1989 roku, a trzeba wiedzieć, że los nieustannie łączy w eliminacjach do mundialu te dwa kraje. Dla Polski Anglia, a dla Anglii Polska jest najczęstszym rywalem w meczach eliminacyjnych do Mistrzostw Świata. Dzisiejsi gospodarze mają niesamowitą serię meczów eliminacyjnych u siebie. 29 bez porażki, 19 ostatnich wygrali. Polska z Anglią grała w ogóle 19 razy, 11 razy przegrała, 7 razy był remis i tylko raz biało-czerwoni zwyciężyli w 1973 roku w czerwcu w Chorzowie. Potem w rewanżu w październiku na Wembley zremisowali 1-1. Tamten mecz i tamten remis to część polskiej sportowej historii. Gola dla nas strzelił wtedy Jan Domarski. Przypomnijmy komentarz niezapomnianego Jana Ciszewskiego.
Gadocha, Domarski, gol!
A taki był angielski komentarz tej bramki.
McFarlane and your duck. The duck is over there. The shot is on for Domarski. Oh, and it's scored! Domarski's got a goal! 1-0 Poland. The tragedy!
To była rzeczywiście tragedia dla Anglików, a dziś nasz dziennikarz Tomasz Staniszewski zapytał strzelca tamtej bramki, Jana Domarskiego, czy uda się Polsce awansować na mundial w Katarze.
No, zobaczymy. No, ciężko będzie, bo widzę, że na początku optymizm był bardzo duży. Cieszyliśmy się, że wylosowaliśmy taką grupę. A w tej chwili już widzę, że już troszeczkę spuścieliśmy z tonu. Już będziemy walczyć o drugie miejsce. A czy zdobędziemy drugie miejsce, to też w tej chwili nie bardzo to jasno wygląda.
Czy Jan Domarski widzi jakiś sposób na Anglików? Ma pan jakąś swoją jedenastkę, swojego zawodnika, którego widział pan jako naszą szansę w tym meczu na Wembley?
No na razie te dwa mecze, które graliśmy i z Węgrami i z Andorą, no nie budzą jakiś duży optymizm, ale no każdy mecz jest inny i No, trzeba wyjść na boisko i trzeba grać, a nie po prostu dyskutować, czy tam myśleć, że nie ma Lewandowskiego, nie ma tego, nie ma tamtego. Trzeba wyjść, trzeba grać. Uważam, że też duża dla nas będzie pozytywna sprawa taka, że nie ma kibiców i nie będzie tych 80 tysięcy kibiców, którzy by dopingowali Anglików.
Was wtedy przyjęli chłodno.
No ale chłodno, ale to wie pan, no wychodzi się na boisko jeszcze, jak się zaczyna mecz, to wszystkie później się już nie słyszy nic, także wszystko mija, także ta adrenalina spada i cały czas się człowiek mobilizuje i tylko myśli o meczu.
Panie Janie, jak pan patrzy na jedenastkę Paolo Sousy, któryś z zawodników, podoba się panu najbardziej?
Paolo Sousa na razie opowiada ładnie z tego, co widzę, bo mówi, że chce grać ofensywnie, chce grać żeby grały wahadła, żeby grały to, tamto, siamto, wam, że trójką obrońcą, pięcioma napastnikami, a w rzeczywistości to wygląda całkiem inaczej. Ja już to powiedziałem, już mówiłem parę razy, że jechaliśmy na Węgry i mieliśmy to leciutko wygrać, a okazało się, że no szczęśliwie zremisowaliśmy. No, z Andorą to samo, no wynik 3-0 cieszy, ale gra no niestety nie, na razie nie widzę jakichś pozytywów.
Kibice też nie są zachwyceni grą Polaków pod wodzą Portugalczyka. O przewidywania przed meczem pytał we Wrocławiu przechodniów Paweł Pyclik.
Na więcej tak Polska nie może liczyć jak na remis. To już będzie duży sukces. No co, no obrona i wypady jakieś błyskawiczne.
Ten nowy trener, który jest tak nieprzewidywalny dla mnie osobiście, że trudno mi jest naprawdę powiedzieć, czy znajdą jakiś sposób. Ja im z całego serca tego życzę.
Jaki pani wynik obstawia?
Jak będzie 1-0, to będzie super, tak? Dla naszych oczywiście. To naprawdę będzie rewelacja.
Z Anglią będzie ciężko. Z Anglią zawsze było ciężko. Z Anglikami twardo trzeba. Twardo i do przodu.
Jaki będzie wynik?
1-1. Remis.
Trzeba zagrać najlepiej, jak umiem, no i właśnie muszą się zmotywować.
Żeby... A w jakich zawodnikach nadzieję jakąś pokładasz?
Zieliński, Krychowiak, obrona też musi, Bednarek, Jan.
Jaki wynik obstawiasz?
Obstawiam 2-2.
No nie wiem, mam nadzieję, że nowy trener coś wymyśli, po to chyba go sprowadzili.
A jaki pan wynik obstawia?
3-0. Niestety dla Anglii.
Może Turbo Grosik coś wymyśli. Nie wiem, mam nadzieję, że może po stałych fragmentach uda nam się coś zdobyć. I trochę szczęścia też będzie potrzebne.
Wydaje mi się, że w którymś momencie, kiedy tak samo te dzieci z domu trzeba też usamodzielniać, więc wydaje mi się, że ta gra bez naszego kapitana może spowodować to, że odkryjemy zupełnie nową strategię i ujawnią się też nowe talenty.
Jaki wynik pan obstawia?
Klasyka 2-1 dla naszych.
Receptą na zwycięstwo nie jest ofensywa akurat u nas w reprezentacji, patrząc na wcześniejszy mecz z Węgrami, tylko bardziej polepszenie defensywy. Można by zagrać troszeczkę bardziej defensywnie w takim przypadku, liczyć na kontry.
Jaki wynik panowie obstawiacie?
3-0 dla Anglii.
1-1.
A u bukmacherów na Wyspach w razie wygranej Anglii za postawionego funta średnio można zainkasować 3. Trafne wytypowanie zwycięstwa biało-czerwonych dałoby ryzykantom średnio 9 funtów za każdego postawionego na Polskę. To był najcieplejszy dzień w tym roku w Polsce. Najcieplej było na Dolnym Śląsku i w Lubuskiem. Rekordy 23 stopnie padły w Dobrogoszczy na Dolnym Śląsku i we wsi Radzyń w Lubuskiem. Na wrocławskim rynku z przechodniami o tym, jak cieszą się z tej ciepłej aury, rozmawiał Paweł Pyclik.
Świetna pogoda. Idealna. Nic tylko jeść lody i siedzieć.
No właśnie, jak państwo korzystacie dzisiaj z tego pięknego dnia? Podobno najcieplejszy od początku roku ma być.
Zgadza się, tak jak pan widzi, dokładnie jemy lody, spacerujemy, uśmiechamy się do siebie, korzystamy z życia.
Widzę, że już krótkie spodnie zawitały u ciebie.
Tak, bardzo dzisiaj jest ładnie i ciepło, więc długie spodnie byłyby tutaj dla mnie uciążliwe trochę.
Jak korzystasz z tej pogody dzisiaj?
No tak się poszedłem wybrać na spacer krótki i się napawać tą aurą pogodową. Bardzo ciepło, bardzo słonecznie. Jak jest taka pogoda, to od razu się człowiek lepiej czuje i taki weselszy i szczęśliwszy i wszystko wydaje się piękniejsze po prostu.
Siedzą sobie panie na ławce, chyba rewelacja.
Rewelacja, dokładnie. Piękna pogoda, słoneczko, można fajnie spędzić czas. Spacer, kawa z koleżanką.
To ma być podobno najcieplejszy dzień od początku tego roku. Czuć to?
Tak, jak najbardziej. Zwłaszcza po tych takich mroźnych dniach to jest miła odmiana.
Łapiemy promienie i chillujemy.
Właśnie, bluzę już widzę, można zrzucić.
Tak, tak. Za ciepło, zdecydowanie za ciepło na bluzę.
Spacerujemy sobie. Przyjechaliśmy z Warszawy na spacerek do Wrocławia.
No to kawał drogi.
No kawał drogi, ale to jest cieplej, ładniej.
Powoli zbliża się czas na kwitnienie krokusów na Polanie Chochołowskiej w Tatrach. W ostatnich latach fioletowy kwietny dywan przyciągał do Chochołowskiej dziesiątki tysięcy turystów. Tatrzański Park Narodowy chce uniknąć takiego tłoku w tym roku. Na razie nie planuje zamykać doliny, ale apeluje, by ograniczyć przyjazdy w tę część Tatr. Mimo że do masowego kwitnienia krokusów jeszcze kilka tygodni, to już się do tego przygotowujemy, mówi Władysław Będkowski z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
Na terenie Doliny Chochołowskiej krokusy się nie pojawiły jeszcze nigdzie. Na terenie doliny jeszcze naprawdę panują zimowe warunki i widać to zaraz po przekroczeniu pierwszej polany, czyli siwej polany i wjechaniu do lasu, że śniegu jest miejscami jeszcze nawet kilkadziesiąt centymetrów. Także na krokusy w Dolinie Chochołowskiej jest jeszcze za wcześnie. Żeby w święta nie było za ciepło, prognozy pogody już teraz wskazują na wyraźne ochłodzenie, być może nawet opady śniegu, tutaj wyżej w Tatrach na pewno. Także myślę, że śmiało możemy założyć, że krokusy jeszcze z 2-3 tygodnie poczekają. Znaczy my oczywiście przygotujemy się tak jak w każdym roku. Zabezpieczymy polany, zabezpieczymy szlaki tak, aby turyści nie schodzili ze znakowanych szlaków, żeby do tego niekorzystnego zjawiska przyrodniczo niekorzystnego rozdeptywania polan krokusowych nie dochodziło. Natomiast w tym roku się przygotowujemy jeszcze na linii komunikacyjnej i chcemy wyraźnie Wam Państwu zakomunikować w mediach, żebyście przekazali dalej turystom tak, aby może w tym roku rzeczywiście zaniechać tego wyjazdu w Tatra i żeby krokusy podziwiać z daleka. W tym roku Tatrzański Park Narodowy chce bardzo mocno podkreślić, że tutaj chodzi o bezpieczeństwo i poszanowanie nie tylko dla krokusów. W tym roku wiemy, jaka jest obecnie sytuacja epidemiologiczna i jako park mocno apelujemy o to, żeby ludzie zważali przede wszystkim na swoje bezpieczeństwo, na odstępy, na odległości, gdyż wirus w przyrodzie też się może rozprzestrzeniać, a być może nawet zaniechali w tym roku wyjazdu tutaj w Tatry i podziwiania krokusów. Tatry poczekają, być może krokusy też poczekają, a powiem więcej, w przyszłym roku krokusy na pewno też wyrosną.
A dywan krokusów będzie można też obejrzeć w Muszynie. Tam urządzono liliowe widowisko w magicznych ogrodach i w Muszynie już zaczyna się kwitnienie. W przyszłości ma być tam 6 hektarów tych kwiatów, mówi Arkadiusz Cycoń z Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej w Muszynie.
Pod koniec ubiegłego sezonu zasadziliśmy aż 2 miliony krokusów, które od wczoraj zaczęły pięknie rozkwitać właśnie w muszyńskich ogrodach. Nie ukrywam, że mieliśmy troszkę obaw odnośnie kapryśnej pogody, która bardziej przypominała zimową niż wiosenną aurę w ostatnich dniach, ale na szczęście wszystkie sadzonki się przyjęły i będą pięknie rozkwitać. Dlatego wydaje mi się, że będzie to wspaniały widok wart uwiecznienia na jakiejś pamiątkowej fotografii.
A w Waszyngtonie kwitną wiśnie. A skąd w ogóle japońskie wiśnie wzięły się w amerykańskiej stolicy?
Pierwsze drzewka zostały posadzone w tym miejscu ponad 100 lat temu, w 1912 roku. To był dar od ówczesnego burmistrza Tokio dla Waszyngtonu. Taki gest mający podkreślić przyjaźń pomiędzy obu stolicami. Pierwsza partia drzew została podarowana Waszyngtonowi przez Japończyków 2 lata wcześniej, w 1910 roku. To były jakieś 2000 japońskich wiśni. Niestety drzewa na polecenie ówczesnego prezydenta USA Williama Tafta spalono, ponieważ okazało się, że były zainfekowane. Kiedy burmistrz Tokio dowiedział się, że wiśnie dojechały chore, wysłał kolejne, jakieś 3020 drzew. Od tamtej pory wiosną w stolicy USA zakwitają wiśnie japońskie. Przez lata dosadzono kolejne drzewka, teraz rosną na terenie niemal całej amerykańskiej stolicy. W czasach przed epidemią, w czasie kwitnienia wiśni, organizowano w stolicy USA koncerty i promowano kulturę japońską. W tym roku, podobnie jak i w zeszłym, wszystkie te imprezy towarzyszące niestety odwołano, ale organizatorzy próbowali już od kilku tygodni w inny sposób akcentować rozpoczęcie festiwalu. W różnych punktach Waszyngtonu pojawiło się na przykład 26 pomalowanych na różne kolory rzeźb, które wyglądają jak wielkie fotele w kształcie kwitnącego kwiatu wiśni. Są też inne pomysły. Mieszkańcy po prostu dekorują swoje domy, takie dekoracje przypominające właśnie kwiat wiśni. Więc jest naprawdę bardzo, bardzo ładnie.
Waszyngtonu mówił Paweł Żuchowski. Ja już się szykuję do oglądania meczu. W jutrzejszym podsumowaniu dnia na pewno sporo o spotkaniu Anglia-Polska. Będzie też niestety oczywiście dużo o koronawirusie i o sytuacji pandemicznej w Polsce. A na razie to wszystko. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.